Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. W piątek 23 kwietnia zakończył się zorganizowany przez prezydenta USA Joe Bidena dwudniowy szczyt liderów, który miał zmobilizować państwa do ambitniejszych działań na rzecz klimatu. W jego trakcie USA, Japonia i Kanada ogłosiły podniesienie celów redukcji emisji, a Argentyna, RPA i Korea Południowa zapowiedziały, że to zrobią. Nowych celów nie przedstawiły za to Chiny, Indie i Rosja, czyli pierwszy, trzeci i czwarty największy emitent CO2 na świecie. O tym, czy szczyt można uznać za sukces i jakie będą jego konsekwencje, opowie Katarzyna Snyder, była szefowa polskiej delegacji w negocjacjach porozumienia paryskiego i ekspertka współpracująca z Instytutem Zielonej Gospodarki. Kasiu, spośród 40 liderów zaproszonych na szczyt Bidena, tylko 6 ogłosiło lub zapowiedziało ogłoszenie wyższych celów redukcji emisji. Czy można w takiej sytuacji powiedzieć, że amerykańska inicjatywa zorganizowania tego szczytu odniosła sukces, czy to byłoby za daleko idące stwierdzenie?
Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło. Na tego typu wydarzenia zawsze można patrzeć z dwóch perspektyw. Szklanka półpusta bądź szklanka półpełna. I już właściwie po tym szczycie słyszeliśmy od wielu organizacji, aktywistów, że szczyt się nie udał, ponieważ to, co zostało zadeklarowane przez liderów na szczycie 22 kwietnia, jest niewystarczające, aby zamknąć tą lukę ambicji, żeby osiągnąć redukcje powstrzymujące globalne ocieplenie poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. Natomiast można też spojrzeć na takie wydarzenie i moim zdaniem należy jako szklankę półpełną, ponieważ co było celem tego spotkania? Tak naprawdę najważniejszym celem tego spotkania było przywrócenie głosu i miejsca Stanom Zjednoczonym przy globalnym stole klimatycznym. I ten cel został osiągnięty. Było to właściwie najważniejszy aspekt tego spotkania. Stany Zjednoczone zadeklarowały nowy, zaktualizowany cel, właściwie 2 razy bardziej ambitne niż to, co zadeklarował 5 lat temu prezydent Obama. I prezydent Biden pokazał przez swoje deklaracje i przez to, co zostało ogłoszone, jak ważnym punktem w polityce zagranicznej i polityce krajowej Stanów Zjednoczonych jest klimat.
Czy wydaje ci się, że ten zwrot amerykański, on będzie wiarygodnie odebrany przez innych globalnych interesariuszy? No bo z jednej strony jest tak, jak mówisz, to znaczy Biden zadeklarował podniesienie dwukrotne w stosunku do celu Obamy z 25 roku, który tam przewidywał do 28% redukcji. Ten cel wzrósł do maksymalnie 52%. No ale eksperci podkreślają, że jednak ten potencjał redukcji po stronie Stanów jest znacznie większy. No też Stany się sytuują za Unią Europejską. Już nie wspominając o Wielkiej Brytanii, która tutaj się wysforowuje na takiego globalnego, klimatycznego czempiona, więc jest troszeczkę taki niedosyt ambitnej części obserwatorów. No i oczywiście jest kwestia też tej polityki wewnętrznej, tak? To znaczy na ile Bidenowi uda się przeforsować ambitne zmiany w polityce energetycznej Stanów Zjednoczonych i co może zostać zablokowane przez republikanów, no bo jednak wynik tej gry wewnątrz Stanów Zjednoczonych, on jakoś tam się odbije na tej wiarygodności globalnej Bidena i jego klimatycznej agendy. Czy sądzisz, że tutaj Stany Zjednoczone zaczęły ten proces odbudowy wiarygodności, ale kiedy go skończą? Czy to jest proces, który w ogóle da się skończyć?
W tym pytaniu twoim słyszę właściwie 3 pytania. Czy to, co zadeklarowały Stany Zjednoczone, wystarczy? Czy wiarygodność Stanów Zjednoczonych to jest coś, co można tutaj odbudować i czy to się w ogóle da zrobić, biorąc pod uwagę dynamikę polityki wewnętrznej? Czy to wystarczy? Być może potencjał jest, ale zadaniem ambitnych polityków jest to, żeby tak sterować polityką wewnętrzną i zagraniczną, żeby było ambitnie, ale też realistycznie, w sensie, że rzeczywiście to osiągniemy. Bo oczywiście politycy mogą obiecywać gruszki na wierzbie, że jutro zamkniemy i wszystkie kopalnie i będziemy całą swoją energię produkować ze słońca, ale wiemy bardzo dobrze, ty i ja i nasi słuchacze, że tego się nie da zrobić. Jeżeli chodzi o nowy cel Stanów Zjednoczonych, wielu komentatorów i akademików proklimatycznych, nawet tutaj w Stanach, zastanawia się, czy to jest w ogóle do zrobienia. I tak, jest to do zrobienia, można to zrobić, ale będzie to wymagało nie tylko wielkiego skupienia i dużej pracy, ale też, kolokwialnie mówiąc, farta, czy wszystkie trendy technologiczne, gospodarka i polityka doprowadzą do tego, że prezydent Biden będzie mógł rzeczywiście zrealizować ten cel. Jeżeli chodzi o wiarygodność Stanów Zjednoczonych, ja jako właściwie długoletni negocjator i obserwator tego procesu byłam sceptyczna co do tego, czy rzeczywiście negocjatorzy w roku 2021 przed Glasgow będą bardzo entuzjastycznie nastawieni do wszystkich deklaracji prezydenta Bidena i prezydenckiego wysłannika Johna Kerry. Ja osobiście jako negocjator powiedziałabym, no patrzę wam na ręce, zobaczymy co zrobicie w domu. Ale jak rozumiem od kolegów, którzy są nadal aktywnie włączeni w proces, nastąpiła zupełnie jakaś gorączka i wszyscy bardzo chcą być zaproszeni do rozmowy ze Stanami. Wszyscy są bardzo podekscytowani. Widzieliśmy na szczycie wielu prezydentów, premierów gratulowało prezydentowi Bidenowi. Świat się cieszy, że Stany są z powrotem przy stole. Ale najwięksi gracze, jeżeli obserwowałeś szczyt, to widzisz, kto to jest, bo pierwsi mówili. Pierwsze mówiły Chiny. Pierwsza mówiła Rosja, pierwsze mówiły Indie. I ci gracze, to jest kluczowe, jak oni zareagują na to, co mówią Stany Zjednoczone i czy rzeczywiście im uwierzą i jak ta gra się dalej potoczy. I pytanie, czy to się da, biorąc pod uwagę dynamikę z Republikanami. Ponownie tutaj są różne argumenty. Część członków administracji Bidena mówi, że możemy to zrobić nawet bez przepchnięcia legislacji przez Kongres. Możemy to zrobić tak zwanymi executive orders, czyli tymi prezydenckimi narzędziami, które można odwrócić niestety za 4 lata bardzo łatwo, ale też podkreślają to, jak wiele się dzieje na poziomie subfederalnym, czyli miasta, stany. Część osób uważa, że da się nawet bez współdziałania w Kongresie, ale też jak rozumiem, nie jest to zupełnie bez szans, żeby ten amerykański plan prac infrastrukturalny przeszedł w Kongresie, bo to tak naprawdę jest najważniejszy kawałek tej deklaracji.
A propos tego zaangażowania Stanów, to jeden z amerykańskich polityków, którego imienia i nazwiska już nie pomnę, on komentując ten powrót klimatyczny Stanów do stołu na temat właśnie walki z globalnym ociepleniem, powiedział, że przez te 4 lata Trumpa faktycznie Stany finalizowały tą poprzednią kadencję wyjściem z porozumienia paryskiego, ale miasta amerykańskie, obywatele, NGOsy, firmy wcale z tego porozumienia nie wyszły, one dalej w nim były, chociaż jakby formalnie Stany Zjednoczone przestały być na krótkie kilka tygodni stroną tego porozumienia, więc ta euforia chyba polityków jest też związana z tym, że wreszcie udało się to potwierdzić. Ale zostawiając na chwilę wątek amerykański, chciałbym cię zapytać o Chiny, bo one są tutaj oczywiście najciekawszym graczem, są największym emitentem CO2 do atmosfery. Xi Jinping na szczycie nie zadeklarował nowych celów, ale ogłosił, że przed 2030 rokiem nastąpi szczyt zużycia węgla w państwie środka. To jest taka pierwsza deklaracja ze strony chińskich decydentów, że coś takiego nastąpi. Obiecał też współpracę ze społecznością międzynarodową i Stanami Zjednoczonymi w sprawie walki ze zmianami klimatu. Tutaj trzeba też przypomnieć ten bardzo ciekawy komunikat, który pojawił się jeszcze przed szczytem, a po spotkaniu Johna Kerry'ego w Szanghaju z chińską stroną, a propos przygotowania przez Stany Zjednoczone i Chiny nowych, ambitniejszych strategii klimatycznych. No Stany Zjednoczone już ją zaprezentowały, no i taki trochę niedosyt mamy i nadzieję na to, czy Chińczycy zaproponują coś jeszcze przed Glasgow bardziej ambitnego niż do tej pory to słyszeliśmy. Więc moje pytanie do ciebie jest, jak należy czytać to chińskie stanowisko zaprezentowane na szczycie Bidena i co tutaj ze strony Pekinu będzie działo się w kolejnych miesiącach, twoim zdaniem?
Myślę, że to, że prezydenci, pomimo tego, że jako ostatni odpowiedzieli Bidenowi, że będą uczestniczyli w szczycie, że jednak pojawił się i to z relatywnie pozytywną interwencją, to jest bardzo dobry sygnał. Myślę, że nikt nie mógł oczekiwać, że Chiny pojawią się na szczycie amerykańskim, na warunkach amerykańskich i ogłoszą nowy, ambitny cel chiński. To nie jest w ich interesie i to byłoby wręcz mało inteligentne wykorzystanie narzędzi polityki międzynarodowej. Chiny wiedzą, jak ważnym punktem jest klimat teraz dla Stanów Zjednoczonych i wiedzą, jak duży wpływ mają na to, czy amerykańskie działania będą postrzegane jako sukces bądź też porażka i będą chcieli to wykorzystać na innych polach. Dlatego też zauważ, jaki mamy ciekawy, może nie dwugłos, ale takie ciekawe wykorzystanie różnych instytucji, ponieważ chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych to jest tak zwany zły policjant. Widzimy to już któryś raz w tym roku na szczycie z sekretarzem stanu Blinkenem na Alasce. To minister spraw zagranicznych Chin krzyczał na Stany Zjednoczone, w ogóle nie umieszkując, nie ubierając niczego w jakieś miłe słowa. I tak samo zareagował po szczycie Bidena, gdzie powiedział, że no, przyszedł Wagarowicz z powrotem do klasy. Ale jednak prezydent Xi, który niewątpliwie wie, co robi jego minister spraw zagranicznych, wysyła pozytywne sygnały. To świadczy o tym, że Chiny chcą się zaangażować konstruktywnie w klimat. Stany Zjednoczone próbują klimat odizolować od innych kwestii w polityce zagranicznej, a Chiny im na to nie pozwolą, ponieważ mają ogromny i silny lewar teraz. I ten lewar moim zdaniem będzie szczególnie ważny i taki silny do COP26 w Glasgow. I dlatego będą, myślę, próbowali wywrzeć jakąś presję na inne kwestie typu Tajwan czy Hongkong.
Skupmy się na chwilę na tym lewarze, bo on jest tutaj niesamowicie interesujący z punktu widzenia w ogóle geopolityki, takiego napięcia pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem, które w tych ostatnich latach i miesiącach osiąga najwyższe poziomy. Czy sądzisz, że Stany Zjednoczone, jeżeli będą chciały wyciągnąć jakieś ambitniejsze cele od Pekinu, klimatyczne, będą musiały zgodzić się na koncesje polityczne? No i jakie to miałoby konsekwencje? No bo to też, jak się obserwuje tą amerykańską politykę, no to tam ta konserwatywna strona bardzo intensywnie akcentuje właśnie to ryzyko związane z tym, że możemy uzyskać większą partycypację Chińczyków w walce z globalnym ociepleniem, no ale co z Hongkongiem, co z Tajwanem, co z Ujgurami? Jak w ogóle będzie ta rywalizacja amerykańsko-chińska dalej wyglądała? Wiedząc, że 2015 rok i porozumienie paryskie, no to był głównie efekt tego sojuszu, który został, tej osi, która została zawarta między Xi Jinpingiem i Barackiem Obamą, która się przeobraziła w to porozumienie. I jaka jest twoja intuicja? Jak to się będzie dalej tutaj rozgrywało między tymi dwoma potęgami?
No na pewno nie jesteśmy już w 2015 roku, jeżeli chodzi o atmosferę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, tak na poziomie globalnym, jak również na poziomie zupełnie personalnym, czyli to, kto stoi teraz w tych negocjacjach za flagą. Chińczycy wyciągnęli, brzydko mówiąc, z zamrażarki byłego negocjatora, który był głównym negocjatorem chińskim porozumienia paryskiego, ale Amerykanie już tego nie zrobili. Todd Stern nie wraca do gry, prawdopodobnie nie chce, już nie ma ochoty na to. Tych dwóch panów miało niesamowitą energię i bardzo dobrze współpracowali, lubili się. Teraz ta energia może być troszeczkę inna, a w negocjacjach klimatycznych tego typu detale również mają duże znaczenie. Więc jak ta współpraca będzie wyglądała w przyszłości? Taki mam ciekawą taką hipotezę, scenariusz. Wyobrażam sobie, że Chiny i Stany Zjednoczone być może wejdą w fazę rywalizacji o wpływy, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną na zewnątrz. Czyli kto pierwszy dobiegnie do Brazylijczyka, kto pierwszy i kto większy będzie miał wpływ na Rosjanina, na Hindusa, na Afrykanów. Wydaje mi się, że być może tego typu scenariusz się rozwinie, gdzie teraz te dwa państwa, Stany Zjednoczone i Chiny, będą rywalizować o wpływy w takim kontekście globalnej polityki klimatycznej.
Czyli klimat po prostu stanie się kolejnym takim, że już chyba tak naprawdę powoli się coraz bardziej staje taką płaszczyzną rywalizacji wielkich mocarstw, czy to jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, czy miliardy dolarów eksportu, instalacji wiatrowych, fotowoltaicznych i tak dalej. Ale wspomniałaś o Brazylii właśnie i o tym, kto pierwszy do kogo dobiegnie i chciałbym cię o tą Brazylię zapytać, bo podczas szczytu prezydent tego kraju, Jair Bolsonaro, dość nieoczekiwanie zapowiedział osiągnięcie celu neutralności klimatycznej przez Brazylię do 2050 roku, no i podjęcie działań, które mają ukrócić deforestację Amazonii do 2030 roku. Ja pamiętam jeszcze, jak Bolsonaro dochodził do władzy, jak wszyscy byli przerażeni podczas COP24 w Katowicach, kiedy jeszcze stara ekipa brazylijska negocjowała rulebook katowicki, ale już te wpływy Bolsonaro były wyczuwalne. Było to weto w sprawie handlu emisjami, które sprawiło, że nie do końca wszystko udało się w Katowicach załatwić. Chciałbym ciebie zapytać o to znaczy, co tu się wydarzyło? Znaczy, Bolsonaro był obok Trumpa chyba najsławniejszym, jest cały czas najsławniejszym politykiem, który neguje wpływ człowieka na klimat. Czy to jest efekt po prostu presji ze strony Bidena, czy słabnących wyników sondaży Bolsonaro? Co tu się wydarzyło?
Uśmiecham się, bo to jest bardzo kolorowa postać, ten prezydent. Ja ten szczyt oglądałam oczywiście tutaj z domu, ale właściwie z kolegami, którzy byli rozsiani po całej kuli ziemskiej. Negocjatorzy wszyscy oczywiście zasiedli przed komputerami, oglądali to i w momencie, jak prezydent Bolsonaro opowiadał o tym, do czego się zobowiązuje, no to wszyscy, mówiąc przenośnie, uśmiechnęliśmy się do siebie. Ponieważ prezydent Bolsonaro, wydaje mi się, ma dosyć taką chwiejną właśnie, jeżeli mówimy o wiarygodności, to wiarygodność w tym temacie. Pierwsze komentarze, które widziałam, to było, że może spanikował, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że spanikował i zaczyna mówić o klimacie. Myślę, że wieje wiatr zmiany i to, że Stany Zjednoczone tak mocno kładą akcent na klimat, wpływa na to, jak inni politycy o tym mówią. Spójrzmy nawet na naszą Polskę. Myślę, że u nas też retoryka właściwie idzie z lewej do prawej, z góry do dołu, od zimnego do gorącego. I tutaj myślę, że jest wpływ Stanów Zjednoczonych jakiś na to, że rzeczywiście on pojawił się na tym szczycie i powiedział coś innego niż, że to jest kłamstwo. Natomiast myślę, że to jest zmiana retoryki. Tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby z tym prezydentem była duża zmiana, jeżeli chodzi o konkretne osiągnięcia czy działania. Jak rozumiem, wstępne analizy sugerują, że to zrewidowane NDC brazylijskie na 2020 rok to jest właściwie mniej ambitne niż oryginalne, bo bawili się tam z datą bazową, więc może ma wyglądać ładnie, ale co za tym stoi, to jest dosyć duże pytanie. Też powiedział, że zakończy nielegalną deforestację Amazonii, na co my wszyscy właściwie zastanowiliśmy się, czyli co, zalegalizuje deforestację i to już nie będzie nielegalne wtedy. Także nie wiem, jak odczytywać to. Wydaje mi się, że jest duży sceptycyzm co do tych deklaracji, no ale zobaczmy, jak to się potoczy. Tak jak powiedziałam na początku, wieje wiatr zmiany i tak samo nasz prezydent też powiedział pewne rzeczy, na które by sobie nie pozwolił 5 lat temu.
Chciałbym się jeszcze zapytać o Unię w tym wszystkim, bo ona tutaj jest dosyć takim nudnym graczem. Znaczy, wszyscy już dawno wiedzieli, że mamy te 55% celu redukcyjnego na 30 rok. Nic tutaj specjalnie nowego się nie wydarzyło. No poza tym, że zakończyły się trilogi w sprawie prawa klimatycznego tuż przed początkiem szczytu Bidena, tak żebyśmy już mieli przypieczętowane podniesienie celów redukcyjnych na 30 i 50 rok. Ale chciałbym cię zapytać o Unię właśnie od strony tego potencjalnego zbliżenia amerykańsko-chińskiego, no bo i Stany Zjednoczone, i Chiny nie są zainteresowane tym, żeby Unia wprowadzała coś, co się nazywa carbon border tax, czyli ten podatek, to cło od śladu węglowego, które miałoby być takim zachęcaczem do tego, żeby inne bloki, inne mocarstwa również szły drogą Unii i wprowadzały ambitną politykę klimatyczną, no ale jest to też jakby narzędziem, które może bardzo mocno zdestabilizować światowy handel. Czy sądzisz, że tutaj takim nieoczekiwanym spoiwem dla tego zbliżenia pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem może być ten podobne spojrzenie na ten carbon border tax i tą europejską inicjatywę?
Unia Europejska często właściwie ma takie pomysły, które są dosyć jednostronne, nobliwe oczywiście, intencja jest nobliwa, ale ponownie my zawsze w polskiej delegacji, do której kiedyś należałam, patrzyliśmy z perspektywy bardzo pragmatycznej i efektywności. I Przypomina mi ta dyskusja, podobną dyskusję sprzed kilku lat, kiedy to Unia Europejska chciała nałożyć podatek na loty lądujące i wylatujące z Europy i zrobiła się z tego wielka globalna awantura. Stany Zjednoczone bardzo się denerwowały i to wszystko wylądowało w organizacji ICAO, w Międzynarodowej Organizacji do Spraw Lotnictwa, gdzie po kilku latach wypracowano instrument, który nazywa się CORSIA, czyli taki instrument, który skupia się na offsetowaniu i redukcji emisji z lotnictwa komercyjnego. Pamiętam, że wtedy tamta inicjatywa jednostronna Unii została właściwie odłożona na półkę, trafiło to na scenę globalną. W tym przypadku wydaje mi się, że może być podobny scenariusz, gdzie Stany i inne państwa stwierdzą, że no dobrze, to porozmawiajmy wszyscy o tym, a nie wyróbcie swoje jednostronne działania. Zastanawiam się też, jak taki instrument, jaki wpływ miałby na przykład na ceny importowanych produktów. Czy tak naprawdę końcowy konsument będzie płacił tą cenę, czy jak to by było zorganizowane. Ale tak jak mówię, no intencja jest nobliwa i właściwie wszystkie chwyty dozwolone w tym, żeby jednak kryzys klimatyczny opanować. Także zobaczmy, dokąd ta dyskusja zaprowadzi.
Czyli jak rozumiem, ta analogia z tymi lotami międzynarodowymi, to jest de facto jakby powiedzenie sobie, że będzie jakieś międzynarodowe ciało, czyli tutaj akurat mogłoby być na przykład Międzynarodowa Organizacja Handlu, która wypracuje jakiś kompromis, który będzie de facto polegał na wybiciu zębów tej inicjatywie. No i coś tam powstanie, ale na zasadzie takiej, żeby no Unia miała jakiś taki certyfikat tego, że no staraliśmy się, no ale wyszło tak, że to specjalnie jakoś nie działa, klimatowi nic nie robi. No ale nie porzuciliśmy inicjatywy, jesteśmy chociaż na papierze suwerenni, czyli dobrze odczytuję to porównanie.
Myślę, że to jest to, co ja sobie wyobrażam, jeżeli chodzi o przyszłość tej inicjatywy, no ale zobaczmy. Tak jak widzimy, geopolityczna sytuacja zmienia się i młodzież się mobilizuje, a kryzys jakby coraz bardziej jest intensywniejszy, więc zobaczmy. Ale tak, ja w ten sposób na dzień dzisiejszy widzę tą dyskusję.
Kasiu, chciałbym Cię zapytać o słowa polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, który wystąpił drugiego dnia szczytu. On chwalił w czasie swojego wystąpienia te osiągnięcia, jakie dokonaliśmy jako Polska w zakresie redukcji emisji. Pochwalił się porozumieniem z górnikami, które zostało osiągnięte dzień wcześniej przez rząd w sprawie zamykania kopalń. Także koncepcją tak zwanych leśnych gospodarstw węglowych, które mają ściągać dwutlenek węgla z atmosfery. Ta koncepcja jakoś już tam też w ostatnich latach była przez Polskę promowana. I chciałbym Cię zapytać, czy słowa polskiego prezydenta Twoim zdaniem zostały jakoś odnotowane, czy też raczej wydaje się, że trochę straciliśmy okazję, by pokazać nasz pomysł na tą transformację? I czy to było takie wystąpienie bardziej na użytek nasz tutaj wewnętrzny w Polsce, czy jednak, żeby wzmocnić tą pozycję międzynarodową Polski w zakresie właśnie polityki klimatycznej? Jak to oceniasz?
Nie wydaje mi się, żeby ta interwencja prezydenta Andrzeja Dudy przyczyniła się do wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Wystąpienie prezydenta zawierało pewne plusy i pewne minusy, moim zdaniem. Było tam kilka takich rzeczy, które rzeczywiście jeszcze kilka lat temu były zupełnym tabu. Prezydent podkreślił to, że co jest, jak rozumiem, zawarte w polskiej polityce energetycznej nowej ministra Kurtyki, że do 2040 roku udział węgla w produkcji energii elektrycznej zejdzie z 70 do 11%, że ostatnia kopalnia zostanie zamknięta w 2049. To są rzeczy, których nie spodziewałabym się jeszcze 4 lata temu usłyszeć z ust prezydenta Andrzeja Dudy. I to było ciekawe. Natomiast ogólnie wrażenie, jakie ta interwencja na mnie sprawiła, to, że to był chaos, po prostu od sasa do lasa, różne rzeczy. Wydaje mi się, że interwencja nie odpowiedziała na pytanie, jak w ramach ambitnej polityki będziemy tworzyć nowe miejsca pracy. Nie była to interwencja jakaś linearna, logiczna. Trudno było ją zrozumieć dokładnie. Myślę, że prezydent chciał zawrzeć bardzo wiele różnych aspektów właściwie w 5 minutach. To, co mnie uderzyło, ja akurat słuchałam angielskiego tłumaczenia, to, że prezydent powiedział, przynajmniej tak było to przetłumaczone, że Polska uznaje, że są takie cele Unii Europejskiej, ale właściwie nie powiedział. Jesteśmy na pokładzie, jesteśmy tutaj z Unią, robimy neutralność klimatyczną, tylko no wiemy, że to tam jest. I to był fałszywy, moim zdaniem, taki akcent w muzycznym sensie.
Wejdę ci w słowo tutaj, bo prezydent wręcz powiedział więcej. On powiedział, że działania Polski podczas COP24 przyczyniły się do przyjęcia przez Unię celu neutralności klimatycznej, ale no, zupełnie nie wspomniał o tym, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który jeszcze się pod tym celem nie podpisał. Więc tutaj brak spójności, no to jest delikatnie powiedziane, jeżeli chodzi o akurat ten aspekt.
Myślę, że prezydent chciał podkreślić, jak aktywnym krajem Polska jest, że organizuje COP-y i że mamy swój udział w tym, jak kształtuje się globalna polityka klimatyczna. I to jest oczywiście prawda, ale jednak było to trochę naciągane, no bo jednak to nie Katowice. Katowice mają inne bardzo duże osiągnięcia, ale akurat to, że Unia przyjęła cel, jaki przyjęła, to nie stało się w Katowicach i Katowice nie mają z tym wiele wspólnego. Wiem, bo byłam w Katowicach i siedziałam nad tym tekstem, który został przyjęty. Ale też to, jak prezydent otworzył właściwie swoją interwencję, czyli podkreślił nasze redukcje sprzed 20 lat, cieszę się, że może jest to jakiś powód do dumy jeszcze, ale jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jest to już bardzo, bardzo, bardzo stary argument, którego nie należy używać, bo już bardziej jest właściwie zawstydzający niż dający nam nimb chwały. Myślę, że trzeba po prostu jakoś zmodernizować te interwencje, jak również skupić się na odpowiedzi na pytanie.
Ja w tym wystąpieniu jeszcze wyłowiłem jedną rzecz, która była interesująca i ciekawa i była jakimś takim nowum. Prezydent powiedział w jednym zdaniu, że warto byłoby rozważyć udział banków centralnych w finansowaniu transformacji, to znaczy, żeby banki centralne mocniej wsparły ten proces. Z tym, że to było jedno zdanie de facto. Prezydent Duda nie rozwinął tego tematu, nie zaprezentował jakiejś odważniejszej koncepcji, ale tak jak przeczytałem w miarę dokładnie to wystąpienie, które jest na stronie kancelarii prezydenta, no to mi się jakoś tam rzuciło w oczy po, tak jak mówisz, no jakby tym chaosie od sasa do lasa, wszystkich koncepcji, jakby pochwał tego, co nam się udało, no i tego akcentu na sprawiedliwą transformację, w sensie, żebyśmy w zgodzie ze stroną społeczną mogli przejść przez ten proces, co się oczywiście chwali, co to było jakby siłą też Polski podczas COP-u w Katowicach, że łączyliśmy te dwa wymiary ambicji klimatycznych jako członek Unii, ale też jakby dziedzictwa węglowego, które było łatwo zrozumiałe dla na przykład dla państw rozwijających się, więc tu mogliśmy to łączyć, no ale świat poszedł trochę do przodu. Ale chciałbym ci jeszcze dosłownie jednozdaniowo zapytać, czy twoim zdaniem to była stracona szansa? To znaczy prezydent Duda został zaproszony jako jedyny przedstawiciel naszego regionu Europy na ten szczyt i czy twoim zdaniem nie do końca potrafiliśmy to wykorzystać przez ograniczenia polityki wewnętrznej, naszą jakby taki klimatosceptycyzm w stosunku do tego, co się dzieje w Unii? Czy tak było twoim zdaniem, czy jednak to zostanie szybko zapomniane i wrócimy do business as usual?
Myślę, że jest materiał w Polsce i jest brain power, są ludzie, którzy potrafią napisać świetne interwencje dla prezydenta. Nie musimy szukać, nie musimy wymyślać. Just Transition, czyli sprawiedliwa transformacja, o której mówisz, to wyszło z Katowic jak najbardziej i teraz jest na jednym z priorytetów amerykańskiego prezydenta. Mogliśmy się na tym skupić, mogliśmy powiedzieć, jak zamierzamy w ramach celów przyjętych w Unii Europejskiej doprowadzić do transformacji, która jest sprawiedliwa w Polsce. I prezydent, myślę, mógł na przykład się na tym skupić. Mogło być lepiej. W tym sensie jest to stracona szansa, ale nie uważam, że było to jakieś może wymyślanie, czy że nie mamy czego opowiedzieć. Mamy bardzo dużo do zaoferowania z naszej historii klimatycznej i transformacyjnej. Dużo robimy. Cieszę się, że prezydent obwieścił te dobre wieści z negocjacji z górnikami. To był świetny punkt, który mógł rozwinąć przez 5 minut. Dobrze, to jak teraz stąd jedziemy tam? Natomiast te farmy leśne, jak rozumiem, nasze lasy to są wręcz za stare, żeby cokolwiek absorbować, więc to jest chyba jakiś taki ślepy zaułek. Mówienie o naszych redukcjach pod protokołem z Kioto, to były stracone minuty.
Kasiu, na sam koniec chciałbym cię zapytać o takie podsumowanie tego, co szczyt Bidena będzie oznaczał w kolejnych miesiącach i być może latach. Czy to jest zapowiedź nowego rozdziału w polityce klimatycznej? Czy mamy do czynienia z jakimś takim swoistym rodzajem klimatycznego momentum, którego zwieńczeniem może być sukces COP26 w Glasgow, czy jeszcze jest trochę zbyt wcześnie, żeby móc ocenić to wydarzenie i jego znaczenie dla całego procesu klimatycznego, czy też jakby ta interpretacja, że to jest po prostu powrót Stanów Zjednoczonych do stołu, tak wąsko rozumiana, wystarczy, żeby podsumować to wydarzenie?
Jeżeli chodzi o to, co to wydarzenie dodaje do COP26, myślę, że to była duża mobilizacja na najwyższym szczeblu, na szczeblu głów państw i rządów. Zwróciła ich uwagę na to, że rzeczywiście COP26 jest ważny, że coś trzeba tam osiągnąć, trzeba się przygotować, więc myślę, że to zostało osiągnięte. Powrót Stanów do stołu, tak, to zostało osiągnięte, natomiast ten szczyt nie zapewnia sukcesu COP26. Jest bardzo dużo pracy domowej do odrobienia, dyplomacji do zrobienia, zaangażowania i też będą spotkania, to jest tak jakby no, droga do Glasgow, gdzie teraz Niemcy będą mieli swój dialog petersberski niedługo, zatrzymają go w maju. Będą spotkania G7, G20. Spotkania są ważne na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu. I te wszystkie spotkania myślę, że podtrzymają presję tak, aby w Glasgow liderzy pojawili się na Zoomie bądź osobiście i zaproponowali coś ambitniejszego. Ale to, co ja widzę, to to, że struktura porozumienia paryskiego działa, ponieważ właśnie tak porozumienie wynegocjowaliśmy, aby można było wraz ze zmieniającymi się okolicznościami politycznymi, technologicznymi, społecznymi cele update'ować, aktualizować i widać, że to się dzieje szybciej niż tego oczekiwaliśmy. Nawet jak spojrzymy na cel amerykański, podwojenie tego celu w przeciągu 5 lat to jest duża rzecz. Czego możemy oczekiwać od Stanów za 5 lat? Być może 100% redukcji, 80% redukcji, więc sytuacja się zmienia i porozumienie paryskie wydaje mi się, że stoi.
Wydaje się, że ten wiatr klimatycznego optymizmu zaczął rzeczywiście wiać. No będziemy go bardzo dokładnie obserwować. Oczywiście tutaj w kalendarzu spotkań te G7, czyli szczyt 7 najbardziej uprzemysłowionych, największych gospodarek świata, który ma się odbyć w połowie czerwca, będzie też takim momentem, który może przynieść jakieś przełomy. Szczególnie, że to będzie też pierwsza wizyta Joe Bidena za granicą i zaraz potem ma też się odbyć szczyt Unia-USA w Brukseli, więc będziemy się temu bardzo dokładnie przyglądać. Kasiu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.